Nadchodzi katastrofa. Do Ziemi zbliża się kometa. Jest prawdziwe niebezpieczeństwo, że znany świat przestanie istnieć. Żyjące na planecie stworzenia bardzo różnie podchodzą do zagrożenia. Od paniki po obojętność. I ta różnorodność daje tej historii prawdziwość. W państwie filozofów wydaje się bohaterowie nieoczywiści do filozoficznych rozważań, bowiem mówić będziemy o muminkach i innych postaciach. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Doliny Filozofów, chyba powinienem powiedzieć, jako że jesteśmy w pewnej dolinie filozoficznej, będąc przy muminkach. Panie profesor, cytat. Odniosę się do postaci, która bezpośrednio się do filozofii odnosi. Jestem piżmowiec. Bezdomny piżmowiec. Pół domu mi się rozleciało, kiedy pan budował swój most na rzece. To oczywiście nie ma żadnego znaczenia. Drugą połowę zmył deszcz. To ma jeszcze mniejsze znaczenie. Dla filozofa jest zupełnie obojętne, czy będzie żył, czy też umrze. Ale po tym przeziębieniu wcale nie wiadomo, co się ze mną stanie. To piżmowiec, jeszcze jeden króciutki cytat. Nie zależy mi wcale na łóżku, to taki niepotrzebny mebel. Mieszkałem do tej pory w norze i dobrze mi w niej było. Oczywiście filozofowi nie sprawia żadnej różnicy, czy dobrze się czuje, czy nie, ale to była jednak dobra nora. Protestuję przeciwko takiemu przedstawianiu filozofów w bajkach dla dzieci.
No zaraz, przepraszam. Diogenes. On by się w pełni z tym zgodził.
Czyli piżmowiec to Diogenes, możemy tak przyjąć.
No oczywiście.
Który mieszkał w beczce.
Naturalnie. I to była dobra beczka. A to, że tą beczkę rozwaliło i trochę zmyło, no cóż, to można poszukać innej beczki, bo w zasadzie sama beczka nie jest istotna. Istotne jest to, żeby gdzieś móc ciałko złożyć, stulić się w kłębek, pomyśleć, egzystować, przeżyć do końca swoje życie. Poza tym piżmowiec jest tym, który wie o komecie.
O, to prawda. To prawda, bo jesteśmy w opowieści o komecie nad Doliną Muminków. To druga książka w tej serii. Pierwsza była Małe trolle i duża powódź, wydana w 1945 roku. Jeśli chodzi o kometę, to ta pojawiła się w 1946 roku. I tak naprawdę od tego momentu zaczęła się olbrzymia popularność muminków i tych innych postaci, między innymi piżmowca.
Zresztą tutaj te daty są istotne, no bo tak jak u Tolkiena, tak tu u Dowsen widać bardzo dobrze z jednej strony przepracowanie choćby traumy wojny, prawda, no bo ta kometa...
Czy my możemy uznać, że ta kometa to jest jakieś niebezpieczeństwo zbliżające się do Ziemi, czy też czyhające na ludzi na tej Ziemi żyjących, którą moglibyśmy uznać za jakiś odblask, odprysk właśnie doświadczeń wojennych?
Wydaje mi się, że tak, bo to jest ta trauma, którą przepracowywali potem filozofowie, no weźmy choćby Jaspersa, prawda, czy szkołę frankfurcką. To są myśliciele, którzy zadawali sobie pytanie, które zadawał choćby Jaspers, prawda, jak to jest możliwe, że nikt nie zauważył tego pełzającego zła, które nagle wybiło, które porwało za sobą naród, prawda, który był wychowany na Kancie, na Goethem, prawda, który był narodem dającym wielkie idee. I tu proszę zobaczyć, że te różne postacie, zwróćmy uwagę na paszczaki. Przecież kompletnie są niezainteresowane tym, co się ma wydarzyć, prawda? Dla nich ta kometa nie jest istotna, wolą zająć się swoimi sprawami. I to jest taka diagnoza bardzo dobra, pokazująca, że część społeczeństwa nawet w obliczu nadchodzącego zła, tego co ma się wydarzyć, pozostaje obojętna. I to w jakimś sensie nam będzie wracało. W tym sensie Mominki i cała ta opowieść doskonale diagnozuje pewne społeczne relacje. Jonathan Foer doskonale też to ujmował w innym nieco kontekście, ale też katastrofalnie. katastroficznym.
Bo ale też muminkami się zajmował? Czy
raczej katastrofą klimatyczną.
No dobrze. Ja nie wiem, czy oczywiście, ale na tym polega ten program, że być może trochę nadinterpretujemy, albo nakładamy nową interpretację.
Oj, Dolina Mumików jest głęboko filozoficzna. Tutaj mamy, prawda, i ten kontekst moim zdaniem wojenny, a z drugiej strony to zło, które gdzieś się czai, które jest niezauważone, które nadciąga, czasami już jest bardzo blisko, a ciągle go nie widzimy, to też może być katastrofa klimatyczna.
Czyli pani profesor teraz uwspółcześnia kometę nad Doliną Muminków.
Bo ona się daje czytać na różne sposoby. To na pewno, więc wracając do paszczaków i tej ich obojętności, no to taki dreszcz moralny tej obojętności na to, co się może wydarzyć i skupienie na sobie, które jest z drugiej strony, można powiedzieć, bardzo naturalne, prawda? To już Stirner zwrócił uwagę na to już w XIX wieku, że egoizm jest czymś bardzo podstawowym, tylko kultura nauczyła nas, albo nawet nas wytrasowała w takim nieegoistycznym podejściu do drugiego człowieka. Ale wedle Maxa Stirnera, jak się zastanowimy, kim jesteśmy, to jesteśmy najpierw w pierwszym rzędzie takim paszczakiem, zajętym sobą.
Ale tym paszczakom, którzy pojawiają się w komecie nad Doliną Muminków, do nich nikt nie ma pretensji, że oni zajmują się kamieniami czy też znaczkami.
To jest chyba najpiękniejsze, że w Dolinie Muminków
nikt nie obarcza ich odpowiedzialnością, nie ma do nich pretensji, nie narzeka, nie wytyka błędów.
Ale generalnie tam nie ma takiego przekazu, powiedziałabym, negatywnego, bo nawet takie dziwne postacie jak Buka, która się pojawia i od razu razem z nią pojawia się to, co zimne, przerażające, gdzie ona zamraża, prawda, dosłownie całą rzeczywistość. Ona raczej budzi lęk, czy smutek, czy taką refleksję, że jest ktoś tak bardzo, bardzo, bardzo samotny, że nie potrafi się ogrzać się nawet przy ogniu.
Trochę za szybko ta Buka się pojawiła, bo chciałem zostawić naprawdę dla niej sporo czasu było Buce porozmawiać, bo...
To mam nadzieję, że do niej wrócimy.
Oczywiście. Do Muminków wróćmy. Sama autorka Tove Jansson, pytana na najróżniejszych spotkaniach z czytelnikami, jak Muminki się narodziły, wyznała, że tak naprawdę Muminki wymyślił jej wuj, a ona w młodości mieszkała u niego w Szwecji, wciąż chodziła głodna, podjadała nocami prosto ze spiżarni i wtedy oszukiwał wujek, mówiąc, że Muminki mieszkające za piecem w kuchni mogą dmuchać mi na szyję. I później wygląd Muminków znalazła, gdzieś zobaczyła w lesie, oglądając pieniek ośnieżony, i tak powstały Muminki. I teraz ważna rzecz. Pierwszą historię o Muminkach zaczęłam pisać w 1944 roku, kiedy było mi smutno i bałam się bomb. Chciałam uciec od tych ponurych myśli do czegoś zupełnie innego. Wtulałam się w nierzeczywisty świat, gdzie wszystko jest naturalne i przyjazne i możliwe.
Zresztą Muminek w pewnym momencie, gdy ta kometa się zbliża, gdy ta groza narasta, kiedy postanawia wyruszyć i dowiedzieć się, czym jest ta kometa, dochodzi do wniosku, że przecież mamusia na pewno ma jakieś rozwiązanie. No bo wiadomo, że mamusia zawsze ma jakieś rozwiązanie. I to jest, myślę, też bardzo ciekawa taka konstrukcja filozoficzna. Tutaj znowuż bym odwołała się do starożytnych myślicieli, bo ten Diogenes nie bez przyczyny nam się wyturlał z beczki. Ponieważ te proste rozwiązania czasami są najtrudniejsze. Czyli my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby szukać odpowiedzi albo zastanawiać się na różne sposoby, jak możemy jakiś problem rozwiązać, a czasami trzeba się z nim po prostu spokojnie skonfrontować, przyjrzeć, postarać jakoś przeżyć. To tak jak w liście do Menoikeusa.
Ale to bardziej mama Muminka robi niż Muminek.
Ale on się tego uczy, bo on nagle dochodzi do wniosku, prawda, że cała jego podróż, jak ciekawa, bo poznaje różne właśnie istoty, ma możliwość rozmowy, ma możliwość kontaktu z różnorodnością.
Zakochuje się.
No no też, prawda?
Wątek miłosny tam też się pojawia. Pojawia się migotka.
Ach, migotka, no czego tam nie ma? Natomiast ta mama, która w pewnym momencie się pojawia jako ta, która wie, to przypomina to trochę taką opowieść gnostycką, gdzie perłę poszukuje głupiec, niosąc ją cały czas w swoim tobołku. Czyli czasami te właśnie najprostsze rozwiązania albo pewna prawda jest w nas, tylko trzeba się zatrzymać. No i przez chwilę jakby płynąć z rzeczywistością, niekoniecznie z nią walczyć, niekoniecznie próbować wyprzedzić to, co ma się wydarzyć, tylko właśnie się zatrzymać, zastanowić się, kim jestem, kim są otaczający mnie ludzie. Może się okazać, że nie potrzebuję, prawda, tłumu pomocników, tylko ta najbliższa osoba, przez to właśnie, że jest tą najbliższą osobą, da nam więcej wsparcia, niż byśmy wcześniej mogli oczekiwać, więc tutaj ten gnostycki motyw jest istotny. Ja wspomniałam list do Menoikeusa Epikura, ale tam też jest ten motyw, prawda? Takiego lęku przed lękiem niemalże. I Epikur na to wskazuje, że my czasami boimy się czegoś, co jest w przyszłości, jak śmierć choćby, czy jakieś cierpienie. I zamiast skupić się na tym, co jest po prostu, to będziemy w jakimś sensie przewidując, czy już odczuwając to, co się pojawi, komplikować sobie życie.
To Ryjek jest.
O, Ryjek jest rzeczywiście specjalistą od komplikowania sobie życia, tak.
Do państwa filozofów, a właściwie do Doliny Filozofów wrócimy za kilka chwil.
Radio Kraków.
W państwie filozofów Dolina Muminków, gdzieś w Finlandii, tajemnicza kraina, która się znajduje, słynna do tego stopnia, że nawet w Finlandii istnieje Muzeum Muminków. Tak bardzo popularne są te postaci. Zaczęliśmy od piżmowca i Diogenesa, czyli troszeczkę skoczyliśmy w starożytną Grecję. Czy mamy tutaj stoika?
Mamy tutaj stoika, ale nie tylko, bo tak naprawdę tu jest cała galeria. Myślę, że nie jeden fan i fanka Muminków dobrze zna włóczy kija, a to jest taka postać szczególna, no bo z jednej strony to jest typowy homowiator, który nie może się zatrzymać, który cały czas przemieszcza się i tak naprawdę jego sens, jego życia polega na tym, że już go nie ma, że on już jest spakowany, on jest już kimś, kto przynależy do innej przestrzeni. To bardzo ciekawe.
Jego a z drugiej filozofia strony życia to właściwie jestem tam i mam tyle, ile mi się zmieści do podróżnej torby, tak? Czy plecaka.
Tak, w związku z tym to tu i teraz jest cały czas w drodze. Nie ma sensu się do czegokolwiek przyzwyczajać. On trochę taki łamie z jednej strony stereotyp potrzeby zadomowienia czy potrzeby bezpieczeństwa. Choćby Ralph Linton o tym pisał, prawda, że to jest jedna z takich potrzeb podstawowych człowieka.
Że musi mieć swoje miejsce?
Tak, więc tutaj ten dom Muminków, mama, tatuś, Muminka i sam Muminek, oni są takim stałym punktem, który będzie potem przyciągał włóczy kija, ale on będzie regularnie też szedł właśnie w tą swoją drogę. A z drugiej strony włóczy kij wydaje się takim idealnym egzystencjalistą. Właśnie przez to, że on jest bez niczego, nie przywiązuje się do niczego i dobrze wie, że to, co jest najważniejsze, to sama droga. Czyli rozwijanie siebie, poszukiwanie siebie. Czy on w taki sposób Sorena Kierkegaarda zdaje sobie sprawę, że gdzieś tym najważniejszym problemem jest on, prawda, czyli jego droga i to, jak to się będzie rozwijało, a nie to, co inni o nim myślą, czy co inni mu projektują, czy w jaki sposób inni mogą próbować go wrzucić w te struktury. Więc tutaj włóczy kij jako taki egzystencjalista, który nie jest zadomowiony w żadnym domu, bo jest tak naprawdę zadomowiony w sobie, więc niewiele mu wystarczy. Wystarczy mu tylko jego droga i fascynacja tym, co go otacza. Taka też potrzeba, żeby cały czas dostarczyć dostarczać sobie tych nowych obrazów, nowych przeżyć, które będą wzbogacały jego egzystencję, no jest tutaj bardzo dobrym przykładem, prawda? To jest to takie otwarcie na siebie i on przez tą drogę realizuje właśnie swoją potrzebę egzystencjalną. Zresztą postawa Włóczykija w stosunku do komety też jest bardzo ciekawa, bo właśnie w tym tomie Muminek z nim się spotyka. On tutaj zaczyna być wprowadzony, prawda, w ten świat Muminków.
Ja tutaj dodam, że profesor Heindrek jest ekspertką od Muminków.
I Muminkologii. Filozofii Muminków.
Jest ekspertką od filozofii Muminków. Zna te postaci. Ja się od razu przyznam, że niedawno przeczytałem opowieść o komecie nad Doliną Muminków. Mam nadzieję, że mi państwo wybaczą.
Słusznie, ale tam braki zostały nadrobione, to najważniejsze.
Czy Piżmowiec nie jest egzystencjalistą? Bardziej jednak niż Włóczyki.
Trudne filozoficzne pytanie. Natomiast myślę, że to jest też cudowne.
Bo mamy takie
wyobrażenie
trochę o egzystencjalistach, że to tacy smutni panowie, bądź smutne panie. Którzy uznali, że życie nie ma sensu, temu życiu trzeba sens nadać.
Nie, no ale jak się czyta Sartra, to Sartre przecież mówi, że egzystencjalizm to jest taka radosna filozofia. No bo ona nam uświadamia, że jesteśmy bytem dla siebie, prawda? Czyli jesteśmy egzystencją, której nic nie kontroluje. Ani własne ciało, ani rzeczywistość, która nas otacza, ani historia. W związku z tym my sami siebie stwarzamy niezależnie od okoliczności. I Sartre wyraźnie pokazuje, to jest najwspanialsze właśnie. W momencie, kiedy sobie uświadomimy, że myśmy narzucili na siebie kulturowo różne wzorce i uwierzyliśmy, że one nas naprawdę sterują. Tymczasem my zawsze zachowujemy wolność. No i tu Włóczyki, który tak naprawdę nie przejmuje się kometą. Wprawdzie ma ten moment załamania, jak mu znika morze, ale on potem się
smutny,
pozbiera.
Tak.
A poza tym jakoś to potrafi przepracować, prawda? Tu widać, że ta egzystencja jest bardzo mocno zakorzeniona w nim jako taka wartość podstawowa. On wie, że on sam musi sobie z tym poradzić, prawda? Nie czeka na zewnętrzne jakieś czynniki, jakieś takie atrapy dobroczynności czy atrapy społecznego życia, tylko on wie, że to wszystko zależy od niego. No i to jest bardzo sartrowskie, prawda? Gdzie Sartre pisze, co by się nie działo, w jakich nie bylibyśmy okolicznościach historycznych czy takich geopolitycznych, my zawsze decydujemy o sobie, tylko nie chcemy tego. Więc wolimy właśnie zamknąć się w jakiejś bezpiecznej przestrzeni, zbudować sobie dom, społeczeństwo, normy, którym się podporządkowujemy, bo wtedy możemy powiedzieć, nie biorę za nic odpowiedzialność, bo takie jest życie. No i tutaj można powiedzieć, że z jednej strony jest ta kometa, która jest takim czynnikiem zewnętrznym, która gdzieś tam nadciąga, determinuje, może zniszczyć wszystko, ale teraz to ja decyduję. Albo w obliczu tego stanę się właśnie taką osobą przybitą przez tą katastrofę, przerażoną, gdzieś uciekającą. No duże zwierząt ucieka z doliny. Albo uznam, że no okej, no jest kometa, no ale co z tego? Jest jeszcze moja egzystencja i ja ją będę wypełniać do końca, niezależnie od tego, jakie są okoliczności, bo to ja decyduję o sobie. Nawet jeżeli zostało mi parę minut życia, ciągle to ja decyduję o sobie.
No dobrze, ale czy to decydowanie o sobie ma jakieś granice? Czy ja mogę wszystko w takim razie?
No dopóki jestem. To jest to założenie Sartra, dopóki
żyję. Czy inny człowiek mnie ogranicza w takim razie?
Może mi zagrażać, bo to jest spojrzenie, które może mnie uprzedmiotowić, ale ja mogę oddać to spojrzenie, bo dopóki żyję, dopóki zachodzą te procesy mojej świadomości, to jestem w stanie wyzwolić się z uprzedmiotowienia i o tym są całe drzwi przy drzwiach zamkniętych Sartra. Prawda? To jest taka sztuka, która jest filozofią Sartra w pigułce i on tam doskonale też pokazuje, że nie, już po śmierci, kiedy rzeczywiście mamy tą stop klatkę, nie ma świadomości, więc nic nie mogę zrobić, to inni mogą mnie posiadać. Wtedy następuje to uprzedmiotowienie. Więc ta wolność jest nieograniczona. Stąd Sartre mówi, człowiek nie jest wolny, on jest wolnością. Prawda? Bo bycie wolnym może mi być zabrane. Natomiast jak ja jestem wolnością, no to przynależy do mojej istoty. To mnie konstytuuje. Włóczyki jak najbardziej egzystencjalista.
Od Doliny Muminków do Sartra. To tylko w Państwie Filozofów jest to możliwe, do którego wracamy za kilka chwil. Oh, 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 oh
Radio Kraków.
Państwo filozofów o muminkach i o innych postaciach, które te doliny gdzieś w Finlandii zamieszkują. Był Diogenes, był Sartre. Pojawiła się Buka. Ja bym teraz chciał o Buce porozmawiać, bo to jest postać, która budzi lęk i strach. I to nie tylko wśród dzieci.
Wśród muminków również. To jest cudowna i zarazem bardzo smutna opowieść o samotności, bo Buka nie ma nikogo dookoła siebie, prawda? Cały czas gdzieś krąży, ona się pojawia momentami.
Ja tylko dodam, że nie pojawia się jeszcze w komecie nad Doliną Muminków. Tak, tak. Buka pojawia się w dalszych częściach tych opowieści.
To też dodam jedną rzecz. To jest chyba najpiękniejsze w tej książce, że w niej jest taka różnorodność właśnie tych postaci i taka też nieoczywistość tych postaci, no bo Buka tak naprawdę jest nieoczywista. No z jednej strony ona może być właśnie taką figurą samotności, gdzie nie ma nikogo i ona wbrew egzystencjalnym właśnie radom nie radzi sobie, no bo widać, że ona próbuje przybliżyć się, podejść, być, próbuje się ogrzać, ale za każdym razem ona zamraża ognisko, nawet jak wejdzie do niego, to te płomienie zgasną i wszystko zostanie zamrożone. Z drugiej strony to jest taka antyteza egzystencjalizmu, bo widać, że ta samotność nie jest czymś dobrym, prawda? Ona nie wydobywa się nigdy do końca jakby z tego lodu, tego skucia, jakiegoś takiego paraliżu. To wskazuje na coś, co choćby XVII-wieczni filozofowie pokazali bardzo dobrze. Mam tu na myśli choćby Johna Locke'a, prawda? Gdzie mamy takie myślenie o człowieku jako obywatelu, czy tym, kto jest z innymi, prawda? Ta wspólnota jest tutaj szalenie ważna. I ta książka doskonale to pokazuje, bo jednak siła muminka i Doliny Muminków leży właśnie w takim wspólnotowym byciu razem, gdzie co by się nie działo, przy bardzo różnorodnych i postaciach, i charakterach, i życiorysach, potrzebach, to są te elementy, które będą jednoczyć. No choćby ten dom, prawda, muminka, który jest takim domem, który scala, gdzie różne zwierzaki znajdują swoje miejsce, czy przetaczają się barwnym korowodem, czego Buka nie robi, prawda? Ona nie jest w stanie tam wejść, ona nie jest w stanie tam podejść. A więc jest ona takim elementem bycia outsiderem, ale z drugiej strony outsiderem, który jak budzi lęk, jak budzi też pewnego rodzaju żal, bo niewątpliwie pojawia się...
No jest nam smutno trochę patrząc na Bukę.
Ale z drugiej strony pojawia się też pewnego rodzaju strach, prawda? Bo to jest ta inność, ta obcość, która nie daje się przełożyć na ten świat. My do końca nie wiemy, kim ona jest tak naprawdę.
I się pewnie tego nie dowiemy.
Nie dowiemy się. Tak samo jak muminki się nie dowiedzą.
Dobrze, to chciałem zapytać o osobiste wrażenia z pierwszego czytania Muminków. Czy kometa budziła lęk i czy Buka budziła lęk w pani jako dziecko? Pamięta pani profesor?
Ja pamiętam bardzo dobrze, ale pamiętam, że cały czas się śmiałam nad tą książką. Podejrzewam, że po prostu jak to czytałam, to byłaby... Nie, wierzę, to mi mama ją przeczytała. Naprawdę byłam małym stworkiem, takim właśnie jakimś coś między ryjkiem, chyba ryjkiem wtedy byłam, na etapie ryjka. No więc te wrażenia
to
są...
To ciekawe, to znaczy, że to jakoś musi działać, bo w sieci i w internecie państwo znajdą takie testy, kim możesz być, czy kim jesteś w Dolinie Muminków, czy też z bohaterów muminkowych. Zrób test. Ja spróbuję w takim razie, nie wiem, ale... Pani profesor nie robiła.
Nie robiłam, ale oceniam się wtedy na ryjka. Natomiast to jest książka, do której tam z przyjemnością się wraca i można ją przewertować, czy nawet przeczytać raz jeszcze. No rozumiem, że pan redaktor, czytając ją, nie miał poczucia, że neurony zwalniają i...
No trochę za dużo już chyba jestem. Oczywiście wciągnęła mnie ta opowieść. Naprawdę chciałem wiedzieć, co się wydarzy. Wiedziałem, że bajka teoretycznie musi się zakończyć... Dobrze, bo to bajka dla dzieci.
A w końcu są następne tomy.
Jeszcze są następne tomy, więc podejrzewałem, że wszystko skończyć musi się dobrze. No ale lekki dreszcz jednak czułem i ten moment zagrożenia zbliżający się do ziemi coś jednak do mnie mówił. Bo rzeczywiście traktowałem to jako metaforę. czy też II wojny światowej, czy też współcześnie katastrofy klimatycznej, bo wydaje się, że temu jest najbliżej ta kometa.
Do mnie ta historia wróciła już w takim dorosłym życiu i tutaj jednoznacznie powiązało mi się to z kryzysem klimatycznym, no bo to znikające morze, prawda, to przerażenie zwierzaków, które nagle tracą swój dom, to jest ta cała bioróżnorodność, której nawet nie poznaliśmy, bo ten świat, jakbyśmy tak się zaczęli zastanawiać, zrobili sobie taki quiz wiedzy o muminkach, to mogłoby się okazać, że bardzo dużo postaci nie pamiętamy, bo one są tam tak niesamowicie gdzieś poupychane, pojawiają się na różnych stronach, w różnych historiach, że czasami trudno sobie przypomnieć wszystkie istoty żyjące w tym świecie muminkowym. I to trochę tak jak w naszym życiu, prawda? My nie jesteśmy nawet świadomi, ile nas zwierząt otacza, dopóki nie zaczyna się coś, co Rachel Carson opisała, prawda? To jest ta cicha wiosna, gdzie wychodzimy na wiosnę do ogrodu i zaczynamy się zastanawiać, że czegoś nam brakuje, a tu się okazuje, że ptaki już tak głośno nie śpiewają. Jeszcze nie milczy ta wiosna, no bo Carson przestrzegała, prawda? Ona pisała swoją książkę w latach 60., kiedy Zachód zachłysnął się między innymi pestycydami. No i ona zwróciła uwagę na to, że okej, będziemy mieć lepsze plony, ale wyjałowimy tak naprawdę bioróżnorodność. Pierwsze zagrożone są owady, ptaki, a potem już cały ekosystem nam się posypie. W związku z tym, prawda, gdy się czyta o tym eksodusie w Dolinie Muminków, o tym przerażeniu, To można sobie uświadomić, że taki eksodus się dzieje w naszym ogrodzie, prawda? I my nie widzimy na co dzień tych wszystkich zwierząt, ale nagle, prawda, czegoś brak. Już tak jeże nie przebiegają przez trawę, czy gdzie są żaby, gdzie się podziały żaby. Dlaczego właśnie nie jest tak obłędnie głośno na wiosnę od śpiewu ptaków, a jeszcze 20 lat temu, prawda, wszystko krzyczało. No i to jest ten moment, w którym sobie człowiek myśli, ojej, ta kometa leci, prawda? A my mamy bardzo dużo innych zajęć.
Tove Jansson o katastrofie klimatycznej nie pisała, nie przypuszczała, że czeka nas taka historia.
Ale to, przepraszam, jest ta metafora w ogóle komety. Bo tak jak pan redaktor zaczął, ona ma bardzo wiele znaczeń. Bo to może być wojna, to może być po prostu samotność. Bo w komecie nad Doliną Muminków nie ma buki, ale jest po prostu strach, bo co jeżeli nikogo nie będzie na planecie, prawda? Czyli w pewnym momencie może się ktoś stać buką. Więc ta kometa tutaj na wielu płaszczyznach pracuje, jak to symbol.
To chciałem zapytać tak na koniec o żyjątka w tej opowieści o komecie. Oni się pojawiają, ale też niewiele o nich wiemy. Hatifnatowie.
To piękne postaci, prawda? Bo oni mają tylko oczy. Więc z jednej strony można powiedzieć, że to jest taka metafora gdzieś twarzy, tego kontaktu takiego całkowicie bezbronnego, jak to Emanuel Levinas pisał, prawda? Bo Levinas zwraca uwagę na to, że oczy to jest taki element w naszej twarzy, który nie kłamie, nie jest w stanie skłamać, bo my możemy z twarzą różne rzeczy zrobić, zakryć ją woalką, makijażem, brodę zapuścić. Możemy mieć twarz kamienną, czy mimikę wypracować tak, żeby zdradzać albo nie zdradzać pewne rzeczy, ale oczy nie kłamią. Oczy są najbardziej takie bezpośrednie, no i to jest ten wzrok, który może paraliżować, przez który możemy nawiązać kontakt, ale kogoś też wyzywająco oglądać. Oczy są bardzo, bardzo ciekawe i nie chodzi o takie, prawda, oklepane, banalne, że to zwierciadło, nie wiem, naszej świadomości czy duszy, tylko
jakie
tu
banalne?
Jest cała gra.
Dlaczego banalne?
Banalne, to nic nie znaczy. Ale jak się przyjrzymy właśnie choćby tym tropom lewinasowskim, to tu jest ta cała gra, gdzie przez oczy my możemy dostrzec istnienie drugiego, które będzie zagrażające, albo przyjazne, albo będzie tajemnicą. Bo spoglądam i nic mi te oczy nie mówią, ale one na mnie patrzą, więc to tak gdzieś docieram do takiego nawet pierwotnego przerażenia, prawda? Co to będzie, z kim ja mam do czynienia, a co jeżeli ktoś ma tylko oczy. No i oczywiście ten wzrok może być też taki konstytuujący rzeczywistość. No przecież Barclay doskonale to pokazał, prawda, że to spostrzeżenie świata oznacza równocześnie konstytucję rzeczywistości. Coś, czego nie widzę, być może dla mnie nigdy nie będzie istniało. Więc te postaci, które mają tylko oczy, one są tutaj takimi małymi duszkami konstruującymi trochę świat. Spotkanie z nimi może być nader niebezpieczne, bo mi coś ujawni, czego wcześniej nie widziałam.
Tove Jansson napisała 9 książek z cyklu o muminkach. Który z nich wybrać, by jako pierwszy przeczytać dzieciakowi?
Uj.
Czy jechać po kolei, tak jak, tak jak one się pojawiały? Czyli zaczynamy od Małe trole i Duża powódź? Czy jedziemy już na przykład od Zimy muminków, a może Lato? Bo Lato się zbliża.
Znaczy, ja bym pewnie zaczęła od Lata, bo wydaje mi się, ono jest takie jakieś najlżejsze. Natomiast już przy dziecku starszym to bym jechała i z Kometą, i z Zimą. No Zima też jest niesamowicie taka obnażająca dużo naszych potrzeb, lęków, która konfrontuje nas z różnego rodzaju fobiami. Więc to są myślę, takie książki, które dają już do myślenia bardzo dużo i mają właśnie ten filozoficzny podkład. Natomiast Kometa, o której dzisiaj mówimy, wydaje mi się, jest szalenie ważna, bo ona też pokazuje tą różnorodność i ona pozwala na oswojenie się z różnorodnością. Ja myślę, że to jest coś, co ciągle do końca nie mamy przepracowanego we współczesnym świecie. I nie chodzi tylko o bioróżnorodność, ale też o różnorodność kulturową, prawda? Bo ten muminek, który idzie z ryjkiem przez dla niego obcy świat, żeby się dowiedzieć, czym jest to wielkie zagrożenie, jakim jest kometa, spotyka tak różne postaci.
To jeszcze krótki cytat z Tove Jansson. Książki te nie roszczą sobie prawa do wychowywania, podobnie przedstawienie o muminkach. W wielu złośliwych artykułach oskarżano je jednak o tendencyjność, a ściślej o demoralizację dzieci. Ale można dzieci muminkami zdemoralizować?
No jeżeli Sokrates został skazany na wypicie cekuty za demoralizację młodzieży, no to jasne, że tak, bo jak coś zmusza do myślenia, może się okazać niebezpieczne. No bo jak człowiek myśli, to jeszcze myśli krytycznie, jeszcze się otwiera na różnorodność, no to już taki nie jest z niego grzeczny obywatel ani obywatelka, tylko zaczyna być takim samoistnym podmiotem.
Państwo filozofów dobiegło końca. Dziękujemy za dzisiaj. Profesor filozofii Janna Heinderek-Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy.
Dziękuję.